to, że Jezus jest Panem, to jest po prostu jakaś taka myśl, która w ostatnim tygodniu mocno się przewija. Dzisiaj w uwielbieniu śpiewaliśmy tą ostatnią pieśń, że wszystko Ci oddaję, poddaję się Tobie. Poddaję się, tak? Poddaję się Panowaniu. Zbyszek wyszedł, kazał tutaj krzyczeć nam. Mówił o tym, że Bóg jest dobry, że Jezus jest Panem i że warto krzyczeć i warto się przeciwstawiać wrogowi. A mi z kolei już od zeszłego weekendu, tylko nie mogłem tego głosić, bo moja żona głosiła w ostatnią niedzielę, też pojawiała się taka myśl, żeby wszystko poddać pod Boże panowanie. I kiedy Bóg panuje, to wszystko zaczyna być na właściwym miejscu. Gdzie czasami my do Boga przychodzimy w taki sposób, prosząc Go o ratunek, o zmianę sytuacji, czy o uzdrowienia, czy o uwolnienia, czy o zaspokojenie jakichś potrzeb, i to jest w porządku. Ale wiesz, myślę, że też my jako synowi Króla, jako Boże dzieci, jako dziedzice Bożych obietnic, my mamy też proklamować i ogłaszać Boże panowanie i zaprowadzać Boże rządy. Czyli nie być tylko tego rodzaju takimi, jeżeli możecie tam kotarkę zasłonić, bo tam widzę, co tam się dzieje z tyłu i mnie to trochę rozprasza. Tak, widzę was, siostry, jak tam sobie rozmawiacie na korytarzu. Widzę. więc nie tylko być takimi konsumentami, nie być tylko tymi, którzy wyciągają ręce po ratunek, ale być też tymi osobami, które egzekwują. Egzekwują Boże panowanie. I też były świadectwa. Tydzień temu mówiła Kasia o tym, jak rozkazała bólowi głowy odejść. Później pisała o tym, podobne świadectwo też miała Monika. Też o tym napisała na Facebooku, że właśnie pod wpływem tego świadectwa, też wiem, że jeszcze inne osoby mówiły o tym, jak to działa w ich życiu. Więc zachęcam was do tego, żebyście nie tylko byli petentami u Pana Boga, nie tylko petentami przed Jego tronem miłosierdzia, ale też byli tymi, którzy sprawują władzę i którzy ogłaszają Boże panowanie. Żebyście nie byli jak po prostu krzywe drzewa, na które może wejść, jak to tam przysłowie mówi, nie chcę pomylić tego przysłowia, byle koza, tak? Żebyście nie byli takimi po prostu przygiętymi, gotowymi już do ostatecznego skopania i zdołowania. Rok temu mieliśmy taki, pamiętacie to uzdrowienie mojego kolana, już nie pamiętam, ciągle nie pamiętam, które to było, muszę patrzeć do tego badania lekarskiego USG, żeby stwierdzić, które to było. Mieliśmy uzdrowienie kolana. Później Bóg dał nam słowo, żeby się nie chwiać na swoich nogach w wierze, żeby stać, być osobą zdecydowaną. I później mieliśmy więcej uzdrowień w układzie kośćca, całego szkieletu. Rąk, ramion, barków, bioder, kręgosłupów. Ja myślę, że to jest bardzo ważne. I dzisiaj, kiedy czujesz jakieś zaburzenie w swoim życiu, jakieś chwianie się, że coś nie tak działa, możecie mi też baterię wymienić chyba, bo tutaj czerwona lampka się pali, to pamiętajcie o tym, żeby nie czekać, aż rzeczy się same jakoś zmienią i uregulują, ale żeby być aktywni w egzekwowaniu Bożej władzy. Żeby ogłaszać, że Jezus jest Panem. Wiecie, na przykład mamy różne rodzaje modlitwy. I warto jest, żeby wiedzieć też, do jakiej modlitwy Bóg nas prowadzi. Czasami prowadzi nas do modlitwy takiej teraz modna jest w ostatnich latach, do modlitwy na nasączania się Bożą obecnością, nasiąkania tym, co Bóg ma dla nas przez Ducha Świętego. I to jest bardzo fajna modlitwa. Możemy stać w obecności Ducha Świętego i po prostu i być napełnionym Nim. My możemy mieć modlitwę, inne rodzaje modlitw. Możemy powierzać swoje troski Bogu. Możemy modlić się wersetami Słowa Bożego. Możemy modlić się w Duchu Świętym, nie rozumiejąc się, o co się modlimy, i budować się w naszej wierze, modląc się w Duchu Świętym. Jest bogactwo modlitw, są różne rodzaje modlitwy, jak pokazuje Biblia. Pokazuje szczególnie listy apostoła Pawła. Ale wiesz, ale żeby być skutecznym, to trzeba być w relacji z Duchem Świętym, żeby wiedzieć, co On chce, żebyśmy w danym momencie zrobili. Więc czasami jak się modlimy o uzdrowienia, to jest bardzo fajnie widać. Jest bardzo dobra książka, taka w okładce takiej ECRI, tak? Clarka i Johnsona. Chyba tak? Dobrze mówię? Dotknęła mnie ta książka, właściwie tam jest masę różnych świadectw, natomiast mnie najbardziej dotknęła ta książka tym, że być osobą, która jest gotowa na eksperymentowanie i szukanie w słuchaniu Ducha Świętego. My często zatrzymujemy się już na tym pierwszym etapie. Modlimy się porażki i sukcesy, tak? Uzdrowienie, porażki i sukcesy pod tytuł. Chcemy pomodlić się o kogoś i uznajemy, że punkt zwycięstwa jest, kiedy już się w ogóle pomodlimy. Ale potem, kiedy nie widzimy uzdrowienia, no to jest porażka. Tak? Ale wiecie, ja myślę, że skuteczni w Bogu jesteśmy wtedy, kiedy cały czas idziemy i nie zatrzymujemy się, aż zobaczymy to, co chcemy zobaczyć i szukamy prowadzenia Bożego, żeby On nam pokazał, co zrobić. Wiecie, ja się tego zacząłem uczyć i zacząłem robić bardzo dziwne rzeczy. Zacząłem ludzi kopać w nogi, zacząłem klękać do stóp i chwytać za stopy, kazać coś robić ludziom. To było na początku bardzo dziwne, bo diabeł przychodził i mówił: widzisz, co ty robisz, fikumiku, wiary nie masz i teraz tu po prostu czarujesz gościa i go tu wkręcasz i coś. I to, wiecie, ale Słowo Boże mówi, że my jesteśmy małej wiary, ponieważ mamy rozdwojony umysł. To jest a propos tej historii, kiedy Jezus mówi, że nie mogli wypędzić demona. On powiedział, że z powodu na waszą niewiarę i nasz wasz rozdwojony umysł. I dlatego, kiedy ty się modlisz, to twój umysł szaleje i diabeł może go używać i podpowiadać ci różne rzeczy. Złe. O, teraz się tak modliłeś, teraz się tak modliłeś. O, widzisz. O, pula, pula. I po prostu, a ty robisz Boże rzeczy. Ale skuteczność polega na tym, że się nie zatrzymujesz i idziesz, żeby zrobić to, co masz zrobić. I wiecie, ja w tym tygodniu właśnie miałem coś takiego, że miałem zawirowanie pewne, napisałem też o tym, że się troszeczkę źle czułem i po prostu, i tak naprawdę byłem w takim miejscu dosyć dużej desperacji i mówiłem, nawet nie wiedziałem, jak się modlić. A wiedziałem, że potrzebuję wiedzieć, jak się modlić. I Bóg do mnie zaczął przychodzić i mówi: ty powierzaj się pod Boże panowanie. Ty mów, że Jezus jest Panem twojego życia. Poddawaj. Ty możesz nic nie rozumieć, ale nie pozwalaj, żeby na ciebie wchodziły ćmy, pająki, nietoperze. Nie zgadzaj się na to, żeby cię po prostu gryzły meszki i komary. Po prostu nie możesz być w takim miejscu oczekiwania i stać po prostu jak żer na pastwę wampirów, ufając, że Bóg coś zrobi. Po prostu powierzaj się Bożej mocy, powierzaj się Bożemu panowaniu. Ogłaszaj, że Bóg panuje nad tobą. Wiesz, i zacząłem to robić, i zacząłem wychodzić z tego stanu. I to jest władza, to jest autorytet, tak? Więc ja dzisiaj chcę powiedzieć słowo, które Bóg mi dał już piątek, tydzień temu, w piątek, półtora tygodnia temu, już niedługo będzie, jak wygląda nasze życie, jak wyglądałoby nasze życie, jak będzie wyglądało nasze życie, jak wygląda życie, kiedy Jezus jest Panem naszego życia. I wiecie, świat został stworzony przez Boga. Bóg go stworzył i ustanowił swój porządek. Pierwsza osoba, pierwszy byt, który postanowił zachwiać tym porządkiem, to był diabeł. On chciał się zrównać z Bogiem. I wtedy zaczęło się całe pokręcenie we wszechświecie. Później, kiedy Bóg stworzył człowieka, to on wszedł na scenę i próbował z człowiekiem zrobić to samo, zaangażować go do swoich planów, żeby detronizować Boga. Żeby zrównywać go z Bogiem. Pamiętacie, pierwsze pokuszenie, z jakim walczy Ewa, kiedy diabeł ją kusi, to mówi: czyż Bóg wam nie powiedział, że jak zjecie z tego owocu, to będziecie jak On? Będziecie wszystko wiedzieć i Bóg wie o tym i dlatego wam nie pozwolił tego jeść, ponieważ On nie chce, żebyście tak byli z Nim zrównani. I oczywiście my wiemy z nauczania Jezusa, z nauczania apostołów, że Bóg chce, żebyśmy w Nim zasiadali w okręgach niebieskich, żebyśmy doszli do miejsca władzy i autorytetu. Natomiast ten porządek, który panuje od zarania dziejów, jeszcze przed stworzeniem, jest taki, że władza, autorytet i panowanie należy tylko i wyłącznie do Boga. Nigdy nie będzie oddany żadnemu aniołowi, żadnemu diabłu i nie będzie oddany nigdy żadnemu człowiekowi i żadnemu planowi ludzkiemu nie będzie oddany. Więc jeżeli my chcemy, żeby w naszym życiu nastąpiło zwycięstwo, harmonia, odpoczynek, ład, zaspokojenie potrzeb, to On musi królować. On musi być Panem i On musi rządzić. Jego musi być pierwsze i ostatnie słowo. Jego musi być władza. I wtedy wszystko zaczyna działać tak, jak Bóg zaplanował. I wiecie, zacznijmy, przeczytajmy te wersety, mam dwie strony wersetów różnych o Bożym panowaniu i powiedzmy sobie o tych rzeczach. W psalmie czytamy takie słowo: śpiewajcie Panu, grajcie imieniu Jego, torujcie drogę temu, który pędzi na obłokach. Pan imię Jego, radujcie się przed Nim. Widzicie, Bóg jest po prostu pokazywany w Biblii jako ten, który rządzi, który zasiada na tronie, który zasiada na obłokach, którego imię jest Pan, czyli ten, który ma wszechmoc, wszechwładzę, który wszystkim rządzi i wszystkim kieruje. I my takiego Boga uwielbiamy, tak? My nie tylko uwielbiamy Boga, który się nad nami lituje. To jest jedno z Jego imion. Bóg objawia nam swoje imiona, żebyśmy poznali cały Jego charakter. On nie jest tylko sędzią, ale On jest tym, który panuje. Co wynika z tego, że On panuje? Jest ojcem sierot i sędzią wdów. Jest Bóg w swym świętym przybytku. Bóg samotnym daje dom na mieszkanie, wyprowadza więźniów na wolność, lecz oporni pozostają w suchej ziemi. Więc tutaj jest pokazane, że Pan jest imię Jego i my radujemy się, wywyższając Go, a On swoje panowanie objawia w życiu wszystkich, którzy mają potrzebę. I Bóg zaczyna od tych najbardziej zdesperowanych. Sierot, wdów, tak? Samotnych, nie mających domu i zniewolonym On daje wolność. Ale zobaczcie, On mówi tu w ostatnim wersecie, natomiast ci, którzy pozostają bez Jego odpowiedzi, bez Jego błogosławieństwa, to są kto? Jak oni są tutaj nazwani? Oporni. Czyli oporni to są ci, którzy nie poddają się panowaniu Pana, którzy stają okoniem do Jego panowania. Którzy mówią, będzie po mojemu. Daję opór Bożym planom. Nie będę pokutował, nie będę rezygnował z moich dróg. Nie uniżę się. Natomiast kiedy przychodzi Boże panowanie, kiedy Jezus jest Panem naszego życia, On króluje, On rządzi, On decyduje, to w tym momencie przychodzi odpowiedź dla sieroty, dla wdowy, dla samotnego, dla człowieka bez domu, dla opuszczonego, dla zniewolonego przychodzi wolność. Bo On jest Panem. On rządzi. I On króluje. Więc wiesz, Jezus jest Panem i kiedy my ogłaszamy to w naszym życiu, kiedy my poddajemy się Bożemu panowaniu, kiedy nie jesteśmy oporni, to nie będziemy pozostawać w suchej ziemi. Będziemy w miejscu błogosławieństwa. Będziemy nasyceni, zaspokojeni, wyposażeni, obdarowani i błogosławieni w naszych drogach. Bo On panuje, a kiedy On panuje, to wszędzie następuje harmonia. Wiecie, nie może nic grzesznego zbliżyć się do Jego tronu. Nie może nic nieczystego zbliżyć się do Jego tronu. Kiedy Jezus chodził po ziemi, to demony krzyczały, dlaczego przyszedłeś nas dręczyć przed czasem. Diabeł wiedział, że jeszcze to nie jest koniec. On się dziwił, on nie rozumiał. Ale w obecności Jezusa wył. Dlaczego? Bo następowała konfrontacja. Kiedy ty przychodzisz do Boga, kiedy wchodzisz w strumień Jego panowania, w strumień Jego światła, Jego rządu, to wszystko, co jest na tobie, ono po prostu ucieka ze strachu przed Jego obecnością. Ono nie może znieść wszelkie zło, nie może znieść Jego obecności, ponieważ w Jego rządach nie ma prawa na żadne ubóstwo, żadną chorobę, żadną troskę, żadne związanie i żaden grzech. Byłem w Afryce, przyjechaliśmy tam do hotelu i było ciemno. I po prostu zapaliłem światło, zobaczyłem, że po podłodze biegają karaluchy. W super hotelu. Więc zawinąłem się w moskitierę, zawinąłem ją pod materac, na łóżko takie, bo było dwuosobowe, dostałem biały muzungu, dostał takie małżeńskie łóżko tylko dla siebie, wciągnąłem tam walizkę, moje książki, wszystkie rzeczy. Na to spuściłem tą moskitierę z wszystkich stron, wyjąłem dezodorant przeciwko, taki w sprayu przeciwko różnym paskudom, opryskałem się i poszedłem spać. Całą noc marzyłem o tym, że żaden z tych robali nie znajdzie drogi przez tą moskitierę do mojego łóżka. Wiesz, i to by takie śmieszne było. Ale później zauważyłem, że wystarczy zapalić małe światełko w tym hotelu, małą lampkę wieczorem, żeby nic mi przed oczy nieczystego nie właziło. Nawet można było robić takie konkursy, takie zawody, że gasiłem sobie lampkę, czekałem chwilę, patrzyłem na podłogę i zapalałem. Jak zapalałem, to one znikały. Wiesz, to dokładnie tak jest z naszym życiem, kiedy my wchodzimy pod Boże panowanie, w światło Bożego panowania. Wtedy wszystko, co nie poddaje się Jego rządom, musi odejść.
Amen.
Halleluja. I teraz wiecie, ja chcę wam o tym bardzo mocno dzisiaj powiedzieć, żebyście wy też egzekwowali to, żebyście z jednej strony poddawali się, z drugiej strony egzekwowali. To jest jakby jeden i ten sam pakiet. Dzisiaj, jak jechaliśmy z Izą do zboru, rozmawialiśmy o pewnym pastorze, który jest troszeczkę udręczony swoją służbą, ponieważ różni ludzie mu kładą kłody pod nogi, a z drugiej strony jest to osoba, która chce być prawa, chce mieć prawe serce. I tak rozmawialiśmy i doszliśmy do wniosku, że w życiu chrześcijanina jedną z największych trudności to jest być właśnie pomiędzy tymi, funkcjonować pomiędzy takimi dwiema rzeczywistościami. Z jednej strony być człowiekiem wierzącym, który sprawuje autorytet, akurat w przypadku tutaj to chodziło o pastora, który ma autorytet w swoim kościele, który prowadzi, ma autorytet dany od Boga, żeby prowadzić społeczność. A druga rzeczywistość, pomiędzy którą musi się odnaleźć we właściwy sposób, to jest być człowiekiem o czystym sercu, nienagannym charakterze, uniżeniu, wrażliwości na potrzeby ludzi. Bo wydaje się, że w taki cielesny sposób te dwie rzeczywistości w jakiś sposób zaprzeczają sobie. Jeżeli jestem w autorytecie i zapominam o tamtej rzeczywistości, to zaczynam być autorytarny. Zaczynam lekceważyć potrzeby innych ze względu na to, żeby urząd był należycie sprawowany. I nawet to jest słuszne, żeby nie dopuścić, żeby pastorowi ludzie na łeb wleźli. Akurat rozmawialiśmy o pewnym konkretnym pastorze z imienia i nazwiska. I mówiliśmy, no tak, no tyle lat w służbie, tyle zmagania, taki zbór, tyle ludzi. Jak on by tutaj pozostał, w tym miejscu wrażliwości na potrzeby ludzi, uniżenia. Zresztą widzieliśmy to za każdym razem, kiedy tak się otwierał, tak to miękkie podbrzusze, to nagle się okazywało, że jak gdzieś ten autorytet traci. Bo nagle zaraz się znajdzie, wiesz, sęp, który przyjdzie i który będzie chciał z tej miłości, naiwności, życzliwości, niewinności skorzystać. Jeżeli ktoś z was był w jakimś miejscu autorytetu, jakiegokolwiek, rodzic, nauczyciel w szkole, jakiś tam jeden, dwóch pracowników, gdziekolwiek, nawet jak po prostu idziesz do warsztatu samochodowego. Ja w tym tygodniu byłem w warsztacie samochodowym. Boże, daj mi zapomnieć to. To w każdej relacji z człowiekiem doświadczasz tego, tak? Bo przychodzisz do jednego miejsca, przychodzisz tutaj z autorytetem. Jak przychodzisz na przykład jako klient. Klient nasz pan, tak? Jezus jest panem. Kto jest panem? Przychodzisz do warsztatu samochodowego i po prostu skacze wokół ciebie. Będzie dobrze, naprawimy to, to. To nie będzie dużo kosztować. To będzie lepiej zrobione niż w konkurencji. To będzie po prostu... to będzie taniej w ogóle. Ja mam srogą minę i mówię i w terminie. On mówi, i tak nazwa zakładu zobowiązuje, bo zakład jest Express Service. Ale wiecie, nie byłbym sobą, gdybym miał w taki sposób pozostawiać nie wiadomo jak długo, egzekwując mój autorytet klienta nad tym szefem serwisu. Więc jak już tam siedzą, mnie zachęca, wypisuje mi kartę stałego klienta, mimo że pierwszy raz jestem, opowiada o swojej pracy, zagaja, jak on to się zna na samochodach, to ja przechodzę do miejsca, gdzie na wieszaku zostawiam swój autorytet i zaczynam z nim sobie żartować i tego, tego. Efekt jest taki, że jak przychodzę następny raz, to on już nie chce ze mną startować w tamtym miejscu. On przychodzi, o, pan Marek i jego bryka, super, pan przyszedł. Wie pan, wszędzie tam zajrzeliśmy o panu, to pan od razu, pan miał rację, że pan to się samochodami nie interesuje, pan to powiedział. Kiedy ja to powiedziałem, że się nie interesuję samochodami? Jak przeszedłem z tamtego miejsca tutaj, kiedy chciałem się z nim zaprzyjaźnić. To od razu idę, pan był taki zapuszczony, pan dobrze, że się nie rozpadł, ale dobrze, że pan mnie ma. Wiecie, jak on tak zaczął, to ja już wiedziałem, że po prostu ja muszę szybko tam wrócić. Bo jak ja tutaj pozostanę w tej jego przyjaźni, to mój samochód się zaprzyjaźni z tym warsztatem na miesiące i lata. A ja tego nie chciałem. Ja chodzę po to do serwisu, żeby tam nie chodzić i nie jeździć, a nie po to, żeby tam mieć kartę starego klienta i na wieki zostać. Więc musiałem się znowu przenieść w to miejsce i zacząć z nim rozmawiać. On próbował mnie bajerować, tłumaczyć. Ja mówię, proszę pana, ja panu powiedziałem, że ja się na tym nie znam. Pan ma to zrobić, to ma działać, ma być na czas i tu. A on mówi, proszę pana, ale porozmawiajmy. Ja mówię, jak pan chce, to porozmawiajmy o tym, gdzie ja jestem fachowcem. A on mówi, a tak, tak, zerkałem w dowód rejestracyjny, jakiś kościół czy coś. Wie pan, chyba nie będziemy rozmawiać. Ja zauważyłem, że wszyscy, z którymi rozmawiam o Bogu, to tracą wiarę. No dobra, to pan przyjdzie w piątek i będzie zrobione. Wiesz, i to są takie dwie rzeczywistości. Ja myślę, że każdy z was się dokładnie z tym styka, takim miejscem. I ma to w sobie też takie potępienie, jak to się po prostu zachować wobec drugiego człowieka. Jak jestem autorytarny, jak żądam, jak oczekuję, jak wiem, czego chcę, wiem, za co płacę, wiem, dokąd zmierzam, to w pewnym momencie my się źle z tym czujemy. Bo my się czujemy, no ale to przecież, no, przecież nie można tak żyć. No. Rzeczywiście są tacy psychopaci, którzy tylko tak żyją. I oni po prostu, cały świat przed nimi ucieka, a oni są panami świata i zarabiają kupę kasy i są zawsze nieszczęśliwi, ale oni nigdy nie schodzą z tego stołka. To są takie skrajne osobowości. Ale my jako wierzący, my nie lubimy tam długo siedzieć. My lubimy zejść. Tak? Ja mogę być bardzo zasadniczy wobec moich dzieci, oczekujący w autorytecie, kto rządzi, tak? One mogą sobie pożartować. He, mama, już są takie coraz większe, więc ja mówię, kto tu rządzi? A oni, mama. I już wiedzą, że to jest po prostu mój słaby punkt. Więc ja przez jakiś czas mogę się śmiać, ale ostatecznie muszę kończyć tę rozmowę. Bo by mi się dom rozlazł na cztery strony świata. I muszę przejść, muszę wrócić tutaj, prawda? Do miejsca autorytetu. My nie lubimy tego. Teraz w służbie jest to samo, tak? Ja po prostu... Zaczynaliśmy kościół 16 lat temu. A propos tego, chcę się modlić dzisiaj o wszystkie osoby, które są dłużej w naszym zborze. Dłużej. Nie te, które w ostatnim czasie dołączyły, ale te, które są dłużej. To mi przypomnijcie na koniec, bo też mi to chodziło już też w zeszłym tygodniu, żeby koniecznie położyć ręce na tych, którzy są od dawna w zborze. Ale zaczęliśmy ten kościół, drogę, 16 lat temu, w 99 roku. I mieliśmy taką wizję, że będziemy w tym zatrutym mieście pełnym... pracy, pędu, karier, wielkim, szybkim i drogim, będziemy oazą. I ja po prostu byłem najlepszym pastorem w mieście przez pierwsze 2 lata istnienia zboru. Po prostu wszystkich przyjmujemy, siedzimy, pikniki, głosimy o niczym. Iza żałuje, że wyjechała z Krakowa. Wszystkich przyjmujemy, śpiewamy. Ale już po jakimś czasie stwierdziłem, że my to zaraz niedługo to nas nie będzie. Już w tej oazie wszystkie trawki są wyjedzone. Wszystkie palmy kokosowe są łyse. Nie tylko z kokosów, ale i z liści. Woda wypita w bajorku na środku oazy. I wtedy po prostu Bóg zaczął mówić, zacznij iść, zacznijcie iść, nazywacie się droga, zacznijcie iść, zacznijcie robić rzeczy. Tak? I żeśmy zaczęli szukać wizji i zaczęliśmy coś robić. I kościół zaczął rosnąć, żeśmy zaczęli gdzieś maszerować. Więc to jest po prostu to miejsce, w którym my powinniśmy pozostawać nawet nie w równowadze, bo w równowaga to jest takie miejsce, w które się ciągle chwieje. Bo wiesz, jak troszkę tu, to już minimalnie się przychylisz, już tracisz równowagę. Chodzi raczej, żeby być w tym objawieniu i mieć tą Bożą naturę w sobie, naturę i baranka, i lwa, i tego, który sprawuje autorytet, i tego, który jest w stanie wiele poświęcić i wiele oddać. Ale dzisiaj chcę mówić właśnie o tym elemencie lwa, o tym elemencie władzy i autorytetu. Dobrze, to był pierwszy werset, tak? Więc Boże panowanie nad nami i nasze egzekwowanie tego autorytetu. Dzieje apostolskie, 2 rozdział, 1 kazanie Piotra. A, jeszcze jedna rzecz. O, dobra, to może wrócę do tego później. Dobrze, 1 kazanie Piotra. Jezus głosi do Żydów. Tego to Jezusa wzbudził Bóg, czego my wszyscy świadkami jesteśmy. Wywyższony tedy prawicą Bożą i otrzymawszy od Ojca obietnicę Ducha Świętego, sprawił to, co wy teraz widzicie i słyszycie. I przeskakujemy do wersetu 36. Niechże tedy wie z pewnością cały dom Izraela, że Panem i Mesjaszem uczynił go Bóg, tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście. A gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi i rzekli do Piotra i pozostałych apostołów: co mamy czynić, mężowie bracia? A Piotr do nich: upamiętajcie się i niechaj każdy z was da się ochrzcić w imię Jezusa Mesjasza na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Centralnym tym wersetem, na który waszą uwagę chcę zwrócić, jest to, że Piotr mówi, że cały dom Izraela ma poznać dwie prawdy. Że Bóg tego Jezusa, który chodził po ziemi, uczynił zarówno Panem, jak i Mesjaszem. Czyli tego, który panuje i tego, który przychodzi i ratuje. Inaczej możemy powiedzieć Panem i Zbawicielem. My potrzebujemy tych dwóch rzeczywistości w swoim życiu. Zbawiciela to jest jakby ta cała porcja tego, który wyciąga nas z długów, który nas uzdrawia, który nas uwalnia, który nas ratuje, który nam pochyla się nad nami, okazuje łaskę i miłosierdzie, to jest Zbawiciel, ale tak samo Pana, tego, który sprawia, że to, co wyratowane, z powrotem nie popada w ubóstwo, chorobę, niewolę, grzech, ale pozostaje w miejscu, gdzie Jezus jest Panem i króluje. Jezus przyszedł do Izraela, objawił im swoje serce jako Zbawiciel, uzdrawiał ich, pocieszał, pełnił swoją służbę wśród nich. Niektórzy go poznali, ale ostatecznie odrzucili go, żeby był ich Panem. Dlatego powiedział, tak jak Adam Latoszek, zaraz wracam. I oczekując na jego zaraz wracam, my tak naprawdę oczekujemy jego objawienia się jako Pana, który przyjdzie na koniec i wszystkim będzie rządził. Więc Piotr, kiedy głosi pierwsze swoje kazanie ewangelizacyjne w Dniu Zielonych Świąt, to mówi, że niech wie cały dom Izraela, że Jezusa Bóg uczynił zarówno Panem, jak i Zbawicielem. Jako tym, który ma rządzić, jak i tym, który ma panować. Jak to się ma do nas? Wiecie, do nas to się ma po prostu w ekstremalny sposób, ponieważ my, to co tracimy w naszym życiu bardzo często, to miejsce bycia w Bogu, to miejsce błogosławieństwa, to miejsce pokoju i odpocznienia wynika nie z tego, że tracimy objawienie Zbawiciela, ale dlatego, że tracimy objawienie Pana. Tego, który ma władzę i kontroluje wszystko. Taką mam ilustrację podam, ona jest też z zeszłego tygodnia. Leżałem sobie, to chyba było w piątek, leżałem sobie na hamaku u mnie w ogródku. Pod zacienionym drzewem. I jakaś była Boża łaska, bo przeważnie to ja tam się kładę za karę. Za karę, żeby ujarzmiać moją cielesność, która dokądś pędzi, gna i coś robi, więc mówię, teraz leżysz. Leżysz, wielbisz Boga. No ja wtedy tam cierpię wtedy. Umartwiam ciało swoje i ujarzmę. Żeby po prostu wierzyć w Boże obietnice, że to Pan rzeczy czyni. No ale teraz było inaczej. Teraz leżałem tam i byłem zadowolony. I nie chciałem zejść z tego leżaka. Wyjątkowa sytuacja. I zacząłem myśleć o swoim życiu. I zacząłem myśleć, o tym pamiętacie, dwa tygodnie temu wam mówiłem o tych zdjęciach czarno-białych, o moim dziedzictwie niemieckim i tak dalej. Zacząłem myśleć o tym. I zacząłem patrzeć i sobie tak wyobraziłem całe moje życie. Całe życie przepłynęło mi przed oczami. Wiecie, w których to momentach się dzieje? Jak już umierasz, to całe życie mija ci przed rzeczą. I tak leżałem i dosłownie tak było. Widziałem swoje dzieciństwo, szkołę, podstawową, średnią, dom rodzinny, studia, nawrócenie, pierwsze lata służby, małżeństwo, dzieci, drogę, pobyt w Krakowie. Wszystko tak, przyjaciół różnych, których miałem, przychodzili, odchodzili, pojawiali się, znikali. A propos tego też odwiedziłem mojego przyjaciela, którego lata nie widziałem w poniedziałek. Tak leżałem i wiecie, zawsze, kiedy miałem takie coś na mnie przychodziło, to końcem takiej refleksji zawsze było takie mocne bum, jak młotkiem w głowę, które brzmiało i coś ty osiągnął. Albo inne, zawsze temu towarzyszyło, takie bum, które brzmiało pod tytułem i myślisz, że coś jeszcze się może zmienić? Całe życie ci się coś zmienia, całe życie próbujesz coś osiągnąć, a tak naprawdę nic się nie zmienia i nic nie osiągnąłeś. Jest takie, jak życie przed oczami przechodzi. Ale teraz było coś zupełnie, powiem wam, fantastycznego. Po prostu leżałem na tym leżaku, teraz próbuję jakoś wysilić się, żebyście to trochę chociaż poczuli, ale to było po prostu, było piękne. Leżałem tam i wiecie, jaką miałem myśl? Miałem taką myśl, że całe moje życie z wszystkimi moimi zmianami, osiągnięciami, walkami, bitwami jest jak taka najcieńsza z możliwych powłoczek foliowych. a pod spodem jest Bóg i cały otaczający mnie kosmos i świat. I zobaczyłem, że tak naprawdę te wszystkie moje zmiany w życiu, te moje osiągnięcia nic nie ważą. Że ich nie ma. I zaczął po mnie Bóg mówić i mówi: Marek, zobacz, czy ty miałeś 5 lat, czy 15, czy 25, czy 35, czy 45, ty cały czas jesteś taki sam, ty się nie zmieniasz. A ja mówię: tak, to prawda, jestem ciągle tym samym. Ja ty cały czas walczysz, żeby coś zmieniać. Więc jesteś taki sam. I później Bóg do mnie mówi: zobacz, a świat wokół ciebie się zmienił, ciebie, przez te 40 parę lat twojego życia? A ja mówię: nie, nic się nie zmieniło. Kompletnie nic się nie zmieniło. Jak widzę moje życie, coraz więcej mam takich déjà vu. Patrzę na moje życie, widzę życie moich rodziców. Te same troski, radości, te same bitwy. To są jakieś tam... Rzeczywiście widzę wasze wzrok niektórych z was, który mówi do mnie: bluźnisz, bracie. to rozumiem, tak? Bo to jest też pewien punkt, właściwy punkt widzenia. Bo naprawdę wiele się zmieniło, ale to tylko w Bogu, tak? Natomiast czasy mamy te same. Jakbyśmy posłuchali ludzi, na jaki temat narzekali na swoje życie materialne w latach 60., 70., 80., 90. i teraz, jak narzekali na władzę, leżałem, powiem wam, na tym hamaku i mówię sobie: po prostu jestem pyłkiem w kosmosie, który jest po prostu taki sam, jaki był, taki jest. Pomimo moich usilnych zmian niewiele się zmieniło, nic się nie zmienia, donikąd nie zmierzam, wszystko jest dobrze i na tym wszystkim potężny pokój, który wiecie skąd się brał? Że jestem częścią Boga, jestem w Bogu, Jezus jest Panem mojego życia. I jak tak leżałem na tym leżaku, to sobie myślę: Boże, ja już nic nie muszę robić, ja już o nic nie muszę walczyć, ja nie muszę nic zmieniać, nic nie muszę oglądać. I taka myśl mi przyszła: no ale coś by trzeba w tym życiu robić, nie? Taka myśl zakłopotania. I wtedy od razu mi przyszło: możesz kochać, możesz służyć, możesz okazywać miłosierdzie, możesz być dobry dla wszystkich i wszystko bez tego ciężaru myślenia o osiąganiu, o istotnej zmianie, o zmianie narodu, o zmianie świata, o byciu Zbawicielem. Gdzie to było po prostu, ja nie wiem, czy ja potrafię to w ogóle oddać, ale powiem wam, to było po prostu jak hipnoza na własne życzenie, samohipnoza. Ja po prostu leżałem na tym hamaku, później wstałem i na Viberze do moich kolegów im to wszystko spisałem, jak się czuję. Po prostu ja mówię: słuchajcie, chłopaki, w jakimś kosmosie. Pierwszy raz w życiu mi się takie coś przydarzyło. Poczułem się jako osoba, która do wszystkich walk, usiłowań, bitew nic nie dokonała i jest mi z tym dobrze, ponieważ Jezus jest Panem mojego życia i nawet jeżeli coś się zmieniło, to w stosunku do Boga i kosmosu to jest cieniutka folia i ja dzisiaj tak naprawdę dopiero kiedy przestaję walczyć o swoje, bić się o to, żeby osiągać, żeby mieć widoczne dla innych rezultaty, efekty, to dopiero w tym momencie ja zaczynam być w woli Bożej. I wtedy Jego łaska może zacząć działać przeze mnie i wtedy dopiero mogą zacząć się dokonywać Boże rzeczy. Wtedy mogę kochać miłością, która jest bezwarunkowa, ponieważ ona nie nastawia się na żaden rezultat. Ona nie nastawia się na żadne osiągnięcie. Jest po prostu czystym dawaniem, tak jak Bóg daje. Ale wiesz, ale to jest możliwe dopiero, kiedy przychodzi do naszego serca objawienie i poddanie się temu objawieniu, że Jezus jest Panem. Że to On króluje, że to o Niego chodzi. Że to nie o nas chodzi. Że to nie chodzi o moje życie. Że to nie chodzi o to, że ja zmienię świat. Że to nie chodzi o nasze wydumane talenty i nagrody Nobla. I wtedy przychodzi pokój. Już miałem jeszcze jedną rzeczą, taką się z wami podzielę. Bo w tym tygodniu wracałem z Olsztyna, byłem tam na spotkaniu w środę. I później wracałem i była audycja w klubie Trójki o 21:00. O dorosłych dzieciach alkoholików i dorosłych dzieciach z rodzin dysfunkcyjnych. DDA i DDD. To jest takie dosyć modne, to jest w tych czasach, może się z tym zetknęliście. Cała audycja rozbudowana, różne rzeczy. I wiecie, ja nie pochodzę ze specjalnie dysfunkcyjnej rodziny, chociaż funkcyjnych rodzin raczej nie ma. Każda jest jakoś tam dysfunkcyjnie i każdy nastolatek to dobrze punktuje w swoim domu. No ale generalnie nie jestem z jakiejś super dysfunkcyjnej rodziny, szczególnie teraz, kiedy mi się déjà vu różne wracają i patrzę na moich rodziców, to uważam, że jestem z bardzo porządnej rodziny. Jeszcze nie jestem z rodziny alkoholowej, chociaż tata potrafił w tango takie dać, że wszyscy płakaliśmy i cierpiliśmy, ale jakoś bym tego nie nazwał. Natomiast w tej audycji pojawiała się taka jedna myśl, że dzieci, które wzrastały w takim domu, rządzą dwie myśli, które cały czas pojawiają się w głowie tych dzieci, które wyszły z takiego domu, nawet jak już są dorosłe. Jedna myśl to jest, że jesteś winny, a druga myśl to, że jesteś ofiarą tego, co cię spotkało w życiu. I taki człowiek, nawet jak jest dorosły, jak wyszedł z tego, nie miał tego dzieciństwa spokojnego, poczucia bezpieczeństwa, intymności, dotyku, zaufania i tych wszystkich rzeczy, które w normalnym domu, funkcyjnym, niealkoholowym, niedysfunkcyjnym są, to człowiek w całym życiu później próbuje to rekompensować. Ja tego słuchałem sobie i przypomniało mi się to leżenie na tym hamaku. I mówię sobie, dokładnie tak jest. Na tym hamaku życia, gdzie Jezus jest Panem, można się znaleźć faktycznie dopiero wtedy, kiedy się uwolni od tych dwóch rzeczy. Jedna rzecz, że jestem winny. Skąd się bierze ta myśl? Ona przychodzi z tego, że my jesteśmy, umarliśmy przez upadki i grzechy nasze, tak? I sumienie nas poucza, co źle robimy. I to jest prawidłowe, że my, kiedy zrobimy coś źle, to wiemy, że coś robimy źle. Ale skąd się bierze obsesyjne myślenie, że ja wszystko, co robię w życiu, to robię nie tak. I można by rzeczy zrobić lepiej. A każdy z nas styka się z takimi momentami, gdzie to go strasznie prześladuje. Nawet teraz przygotowywałem się do tego, robię Witkowi i Dagi w Olsztynie kurs przedmałżeński i z nimi się spotkałem. I właśnie słuchałem sobie różnych materiałów w internecie i był materiał na temat oczekiwań względem małżeństwa, że zbyt wygórowane i wyidealizowane oczekiwania względem małżeństwa grożą już po ślubie wielkimi kryzysami. I było takie nagranie dziewczyny, takie jakby słuchowisko. I ona opowiadała o tym, co ma nadejść. I ona mówiła tak. Jak wyjdę już za mąż, spełnią się wszystkie moje oczekiwania. Mój wybranek czeka na mnie. I już wszystkie dziewczyny już przestały na niego ostrzyć sobie pazurki, bo on jest tylko mój i one o tym wiedzą. I jak już tylko zamieszkamy razem, to drzwi raju się otworzą i będzie pięknie, i będzie to, i to, i to, i to. I po prostu nie mogę się doczekać. Później było pip, pauza i ta sama dziewczyna po ślubie. Moje życie to klęska. Moje życie to dramat. Rozczarowałam się. Żadna z tych rzeczy, które oczekiwałam, nie nadeszła. Żadna, ale to żadna. Wszystko jest porażką, on jest porażką, mój wybór jest porażką. Jeden dzień różnicy. Gdzie? I fajny był komentarz właśnie dla tych ludzi prowadzących kursy przedmałżeńskie, żeby ludzi w kursie przedmałżeńskim urealniać do ich życia. Tak, że w małżeństwie możemy oczekiwać wyzwań, możemy oczekiwać rozczarowań, możemy oczekiwać niespełnionych naszych pragnień i musimy być na to przygotowani i wiedzieć, że to jest część życia po prostu, tak? Że nie jesteśmy bogami, żeby sobie boskie życie zagwarantować naszym super wyborem, tylko że to spotkamy. A klęska i dramat bierze się stąd, że tutaj rzeczy były po prostu wyśrubowane do poziomu absurdu. Teraz, co się dzieje, wracam do tego dziecka z rodziny dysfunkcyjnej i alkoholowej. Co się dzieje w takim domu, kiedy jest brak poczucia bezpieczeństwa? Tam cały czas rozlega się jeden głos. Kiedyś będzie lepiej. Musi być lepiej. Będzie lepiej. Jeśli się postarasz, to będzie lepiej. Dasz radę, musisz się lepiej uczyć. Wtedy dzieci przybierają różne funkcje. Funkcje maskotki w domu, żeby rodziców zabawić. Funkcje osoby zaradnej, która świetnie się uczy i daje sobie radę i się przebija. Ale jedna rzecz pozostaje w sercu na całe życie, głos, że można lepiej, można wyżej. I jeżeli coś nie poszło, to dlatego, że jeszcze źle ci poszło. W tej audycji była świetna rzecz. Facet mówi, że to jest niesamowite, ale takie dziecko, kiedy już jest starsze i zdobywa dobre wyniki w nauce, to nie potrafi potwierdzić, że dostało te wyniki w nauce tak dobre, dlatego że się uczyło. Tylko zwala na coś innego. Mówi, a bo ten nauczyciel taki łagodny, mi się dobry nauczyciel trafił, podeszły mi pytania na egzaminie, a tu to mi tak wychodzi, no bo ja jakoś tak polubiłem tak to, polubiłem ten przedmiot, dlatego tu mam dobre oceny. Jakby brak gotowości na to, żeby przyznać, uczyłem się i się nauczyłem i dostałem dobrą ocenę. To nigdy nie następuje. Tylko następuje właśnie to, że no co prawda jest dobra ocena, ale to nie ma związku ze mną. Więc wiecie, i druga ta myśl, która po prostu jest, to jest właśnie ta torturująca myśl pod tytułem, że jestem przegrany w ogóle życiowo, bo takie mam życie po prostu. I to jest poza moim wpływem. Takich rodziców miałem, takich mam okoliczności życia, taką mam żonę, męża, taki mam zbór, takich mam niedoskonałych przyjaciół, takie są okoliczności, trudno żyję w Polsce, Tusk, Kaczyński się nigdy nie zmieni, pastor Ciesiłka też już nie, już nigdzie już nie pójdę, znam 5 pastorów wcześniej, Ciesiłka okazał się być ten sam, po prostu, to teraz sobie żarty robię już, ale mówię, wracając do tych poważnych rzeczy, to takie bagienko. I teraz powiem wam, jak tu się znaleźć w takim życiu? Jak tu się znaleźć na hamaku między takimi rzeczami? Jeszcze jest jedna droga. Trzeba wrócić do Boga i do Jego panowania nad naszym życiem. W tym aspekcie obwiniania się jest jedna rzecz, która jest czystym bałwochwalstwem. Ten głos, że gdybym ja zrobił lepiej, to by było lepiej, to jest odbieranie władzy Bogu. Tak jak to byśmy byli bogami i my byśmy stanowili o całym naszym życiu. Nie wychodzi mi, bo jeszcze się nie postarałem. Ty mnie nie pocieszaj. Kto tu jest Bogiem? Ego jest Bogiem. Ego krzyczy, że można było zrobić lepiej. Zranione ego. Może w dzieciństwie, może różne sytuacje. Ale ostatecznie to jest poziom bałwochwalstwa. To jest inny Bóg, który siedzi na tronie i mówi, ja to mogłem zrobić lepiej. Jak popatrzymy na starego człowieka, który schodzi, stoi już nad grobem, jak to się mówi, tak? Schodzi z tego życia. I my rozmawiamy z nim. To my widzimy dobre życie, ale się starał i to zrobił, i to zrobił, i to zrobił. Tylko pytanie jest, czy ten człowiek tak widzi to życie. My, którzy nie stoimy nad grobem, tak naprawdę to jesteśmy dokładnie w tym samym miejscu. Bóg patrzy na nas z zewnątrz, inni świadkowie patrzą na nas z zewnątrz i mówią, jest okej, a to co dobre, to jest w Bożym ręku, który jest Panem tego człowieka i On go poprowadzi w tą stronę. Jeżeli ja i ty uznamy, że On jest Panem, to przestaniemy być zbawicielami i odpoczniemy od swoich dzieł. I zaufamy, że to On kieruje naszym życiem. Takie pytanie, którym ja... mamy nasze quizowe pytanie, które świadczy o tym, że w domu zaczyna się atmosfera depresyjna. Albo Iza to pytanie zadaje, albo ja. I ono brzmi... Marek, Iza, wstaw odpowiednio do tego, kto mówi. Ja mówię, Iza, i co z nami będzie? Taki gryps już. I wtedy druga osoba też w zależności od tego, w jakim miejscu jest, odpowiada. I albo odpowiada, ja też nie wiem, co będzie. To jest źle. Albo jest dobrze i powiada, będzie dobrze. Albo ta druga osoba jest na hiper cudownym miejscu w Bogu i wtedy odpowiedź pada, puknij ty się w łeb. Kto ci pozwoli takie durne pytania zadawać? Jak z nami będzie? Weź idź się, wykąp w zimnej wodzie. Wtedy ten drugi partner wtedy znaczy, że jest w duchu. Tak. Natomiast wiesz, i teraz, jeżeli my możemy uznać, że On jest Panem, nie tylko Mesjaszem, ale i Panem, to On kieruje moim życiem. Więc teraz tak, pewne rzeczy nie wychodzą, tak? Dlaczego nie wychodzą? Bo ja jestem grzeszny i głupi i popełniam błędy i dlatego nie wychodzą. Ale ja nie jestem Bogiem, żeby wszystko, co nie wychodzi, było moją winą. Są jeszcze okoliczności, są sytuacje, są inne rzeczy. które mają na to wpływ. A ponad tym wszystkim ja wierzę, że Mesjaszem i Zbawicielem i Bogiem i Panem uczynił Bóg kogo? Jezusa w moim życiu i On jest moim Panem. I moje życie jest w Jego ręku. Więc czy życie, czy śmierć, czy ubóstwo, czy sukces, to ja jestem w Nim i On jest Panem mojego życia i króluje. I wtedy ta myśl jest oczyszczana z naszego umysłu. Myśl pod tytułem nie ma radości. Nie ma satysfakcji. A tak samo dzieje się tutaj w przypadku tej ofiary. Tak? To przychodzi objawienie Bożej miłości w to miejsce. I mówi, słuchaj stary, od czasu jak oddałeś życie, to ty jesteś w moim ręku. Bez względu na to, co sobie myślisz, jesteś w moim ręku. Gdzie my czasami się zachowujemy tak, jak dziecko, które jest niedawno co adoptowane. Już jest w domu nowych rodziców. Już mu pokazali super pokój z zabawkami. Już mu pokazali jego osobiste łóżko. Już się zapytał, czy może nazywać tego wujka i ciocię mamą i tatą. Już w sądzie są papiery podpisane. Ale dziecko w wyniku tego, czy przeżyło to, co przeżyło do tej pory, nie wiem, może rodzina dysfunkcyjna, może sierociniec, może śmierć rodziców, nie wiem, co to było, to dziecko pozostaje w miejscu takiej ciągłej czujności, która nie nazywa się szczęściem, która nie nazywa się pokojem, która nie nazywa się radością. Bo nie ma tego w sercu, że to się już nie zmieni. I potrzebne jest wtedy to nasączanie dla tego dziecka ze strony tego domu, aż dziecko zacznie ufać. Całe szczęście dzieci są ufne i w miarę szybko dochodzą do tego miejsca. Natomiast jest ten moment taki, że jest miejscem niepewności. Wiecie, my często w relacji z Bogiem właśnie w takim miejscu jesteśmy i tak się zachowujemy. On jest Panem, On rządzi wszystkim, On wszystko już powiedział, dał wszystkie swoje obietnice. W Jezusie, Mesjaszu i Panu wszystkie te obietnice znalazły swoje tak. I my na to mamy powiedzieć amen. Ale my nie mówimy tego, my tak nie myślimy. Dlaczego? Bo jeszcze stare myślenie odzywa się w nas, stare walki, starzy bogowie, ja jestem Panem, ja rządzę, ode mnie zależy, jak się nie zatroszczę, jak nie ochronię siebie, jak nie zabezpieczę siebie, jak nie dam innym kopa, to mnie zjedzą, odzywa się i powoduje, że nie ma szczęścia. Widziałem taki rysunek, może widzieliście, jest taka strona na Facebooku, która przerabia cytaty, między innymi Johna Papera, na komiksy. Jest taki znany komiks, taki długi, strasznie wnerwiający czasami, nie lubię takich komiksów, trzeba przewijać ten obrazek i on się nie kończy. Jest takich dwóch ludzi stoi. Chciałem go wam wyświetlić, nie wiem dlaczego nie mogę go wyświetlić. Stoi jeden chłopak z taką bikiniarską fryzurą jak ja, więc strasznie mnie tu zżyło. I mówi tak, co zrobiliśmy źle? Czy nie staraliśmy się? I tak na każdym kolejnym obrazku on mówi kolejne zdanie. Jakby nie można było tego w jednym baloniku. Ale prawdopodobnie chodzi o to, żeby napięcie rosło. Więc jest z kliszy na kliszę jest przeskok. Co zrobiliśmy źle? Tak się staraliśmy. Czy nie włożyliśmy całego wysiłku? Co poszło nie tak? I na ostatnich dwóch zdjęciach wyjaśnia się, bo tu jest taki blondynek obok. Stoi tak pochylony na niego patrzący. I w pierwszej klatce odpowiada: wyniki to Boża sprawa. Przewija się następny obrazek. Nasza sprawa? Posłuszeństwo. Bardzo uwalniające. My myślimy, że my do pewnych rzeczy nie doszliśmy, bo za mało, bo niewystarczająco, bo źle, bo złe wybory. Bo to, siamto, tamto, aż by się chciało powiedzieć jeszcze coś do rymu. I o wam to. Ale prawda jest taka, że to Bóg gwarantuje rezultaty, wyniki w naszym życiu. Bo On jest tchnieniem, które daje nam życie. Jego duch przepływający przez nas powoduje, że owoc się pojawia. Więc nie musimy oskarżać się, że po prostu coś jest nie tak. Po prostu pozostań w domu Bożym, pozostań na swoim miejscu. Jak mówi Słowo Boże, że zasadzeni w domu Pańskim wydają owoc. Pozostań tam. Posłuchaj tej odpowiedzi tego drugiego ludzika, który mówi: nasza sprawa robić to, czego Bóg oczekuje. Żeby On królował, żeby On był Panem, żebyśmy Jemu byli posłuszni. A Jego sprawa we właściwym czasie objawić efekty swojego panowania. Bo Bóg kiedy chce, we właściwym momencie obdarza nam tym, nas tym, czego my będziemy potrzebowali. We wszystkim możemy być wyćwiczeni. I w przyjmowaniu, i w oczekiwaniu na przyjęcie. Ale w tym momencie nie tracić radości z życia, szczęścia. Nie tracić radości, nie tracić Bożego pokoju, który jest nam obiecany i w którym mamy cały czas trwać i od Niego się nie oddalać. Nie mamy tracić radości, nie mamy tracić objawienia Jego łaski nad naszym życiem. Możemy tracić bliskich, kasę, chorować. To są różne rzeczy, które po prostu gdzieś się przydarzają. Ale co z sercami? W sercach ma królować tylko jeden Pan. Pan Jezus. Jezus jest Panem. Amen? Dobrze. Spróbujmy jeszcze przeczytać trochę tych wersetów. Piotr głosi w domu Korneliusza. Piotr otworzył swoje usta, rzekł: teraz pojmuję prawdę, że Bóg nie ma względu na osobę, lecz w każdym narodzie miły mu jest ten, kto się go boi i sprawiedliwie postępuje. Posłał on synom izraelskim słowo, zwiastując dobrą nowinę o pokoju przez Jezusa Mesjasza. On jest Panem wszystkich. Halleluja. On jest Panem wszystkich. Rzymian 10:9. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Widzisz, i to jest... Jezus jest ratownikiem, tak jak śpiewa Arka Noego. Ale jeżeli chcesz na stałe doświadczać Jego zbawienia, Jego ratunku, to musisz na stałe doświadczać Jego panowania. Te dwie rzeczy idą w parze. Czasami Bóg nas ratuje i w tym samym momencie ostrzega nas, żebyśmy tam drugi raz nie leźli w to miejsce, które stało się miejscem zagrożenia dla nas. Więc jeżeli my chcemy pozostawać w miejscu stałego ratunku, stałego zbawienia, wyratowania, to On cały czas musi pozostawać Panem naszego życia. I to panowanie musi być w naszym życiu pogłębiane. Amen? Bóg uczynił go Panem i Zbawicielem. Nierozdzielność panowania i zbawienia. Kiedy On nie panuje, to również ratunek nie może przyjść w dowolnej chwili, ponieważ nie kontroluje wtedy wszystkiego. Więc jeżeli my wierzymy, że On panuje, że On ma wszelką władzę, że ma wszelką moc, oddajemy Mu cześć jako Panu i Królowi, to wtedy ratunek jest w zasięgu ręki dla nas. To jest połączone. Ten gryps, czy przyjąłeś, taki ewangeliczno-chrześcijański, czy przyjąłeś Jezusa jako Pana i Zbawiciela, z którego się często w filmach hollywoodzkich nabijają, to on właśnie z tego wersetu bierze się. Wyznać ustami, wierzyć sercem, ale te dwie rzeczy, nie tylko, że Zbawiciel, tak, Panie, Ty umarłeś na mnie na krzyżu, to jest Zbawiciel, wziąłeś moje grzechy, to jest Zbawiciel, ale że panujesz, że Twoja jest władza, moc i panowanie, i wszystko zegnie przed Tobą swoje kolana. Więc ja zginam kolana, żeby wszystko, co jest w moim życiu, też zgięło kolana. I żeby wszelka ciemność odeszła. Wchodzę w strumień Twojego światła, Twojego panowania. Pan zaś jest duchem, gdzie zaś duch Pański, tam wolność. My wszyscy tedy z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni na ten sam obraz chwały chwałę, jak to sprawia Pan, który jest duchem. Wolność jest w zasięgu ręki dla każdego z nas. Dlaczego? Bo ta wolność jest w duchu. Mamy dostęp do Ducha Bożego, kiedy Boże panowanie jest objawione nad naszym życiem. Mamy dostęp do Bożej obecności. A kiedy mamy dostęp do Bożej obecności, do Bożego Ducha, to mamy dostęp do Bożego panowania nad naszym życiem. Pan i Duch. Zobaczcie, jak się to wymienia. Duch Pański, Pan jest Duchem. Duch jest Panem. Jego panowanie. Czasami myślimy tak, że nasze charyzmatyczne działania... to jest to zresztą, co powiedziałem tutaj, cytując ten fragment z tej książki Clarka i Johnsona. Ale to jest tylko jedna strona medalu, żeby być charyzmatykiem, który po prostu poszukuje. Ale powiem wam, charyzmatyk, który poszukuje efektów i rezultatów i który w samym czasie nie poddaje się pod Boże panowanie, to nie daje żadnej wolności, nie daje żadnych ostatecznych owoców. Bo wolność sprawia Pan, który jest duchem, a duch to jest Pan, który panuje. Więc nie można wywołać ducha Bożego na swoje usługi, jak pocieranie lampy Alladyna, żeby wylecił i spełnił nasze życzenie. Ale kiedy ty mówisz, Boże, panuj i króluj. I mów, bo ja wiem, że ty jesteś Panem i twoje panowanie objawia się przez to, że Duch Święty działa. I wchodzisz, poddajesz się. I on wtedy ci mówi, zrób to, odetchnij, nic nie rób, rób, nie rób, myśl, nie myśl, odpoczywaj. I wtedy wchodzisz pod jego władzę i jego zwycięstwo jest objawione w twoim życiu. Podobny fragment, kto zaś się łączy z Panem, jest z nim jednym duchem. My chcemy być w duchu jedno z Panem. To musimy być łączni, być połączeni z Panem, z jego panowaniem, z jego rządami. Wtedy będziemy z nim jedno w duchu. Tak? Ja to dla niektórych to może być po prostu nawet zgorszące, to co teraz mówię, ale zapewniam was, że znam mnóstwo chrześcijan i sam takim jestem, że po prostu, że my nie bierzemy pełni, my bierzemy jedną z tych stron, która w danym momencie nas kręci. Ja po prostu często miałem takie fragmenty mojego życia, że szedłem za Bożym prowadzeniem i szukałem i nawet nie zauważałem, że w pewnym momencie moje życie wychodziło spod Bożego panowania. I się dziwiłem, że mnie moje myśli i prowadzenia zaczynają zwodzić. Dlaczego? Dlatego, że nastąpiło rozdwojenie. Chcesz Bożego prowadzenia? Chcesz, żeby On cię prowadził? Chcesz, żeby Duch cię prowadził? Chcesz, żeby ta sfera charyzmatyczna się rozwinęła w twoim życiu? Poddaj się Mu. Amen? Poddaj się Mu. Nie wiem, co jeszcze przeczytam, jeszcze dużo tego jest. Obiecuję im wolność, że sami są niewolnikami zguby. Czemu bowiem ktoś ulega tego niewolnikiem się staje? Aleluja. Więc jest tylko jedna droga, wiesz, wolność. Nie wiem, czy to na koniec powiedzieć, czy nie. Dobra, może to będzie, nie wiem. No dobra, zbliżam się, ląduję. Co to jest wolność? Czy wolność to jest możliwość decydowania o sobie? W pewnym sensie tak. Niewola to jest poddawanie się czemuś, tak? Wbrew swojej woli. Czegoś, czemu się poddaję, czemu ulegam, tego niewolnikiem się staję. To jest prawda. Liberté, prawda? Freedom i tak dalej. Tylko teraz wiesz, my jesteśmy ludźmi, a nie bogami. I tak jak śpiewa Bob Dylan i jak mówi Biblia, każdy musi komuś służyć. I w naszym przypadku, w każdym przypadku, nasza wolność jest tylko, kiedy jesteśmy pod jego panowaniem. Bo wtedy on ma moc, żeby poprzez swój autorytet, swoją moc, władzę, prawdę, światło, łaskę działać w taki sposób, żeby inne rzeczy nie przejmowały władzy nad naszym życiem. Więc stajemy się niewolnikami tego, komu ulegamy. Ulegamy Bogu, stajemy się jego niewolnikami, a to przynosi nam co? Wolność. Jeżeli sami chcemy stanowić o swojej wolności poprzez własne wybory i robienie tego, co chcemy, to ostatecznie poddajemy się Bogom, które rządzą naszym sercu, pragnieniom, chęciom, i ostatecznie wypadamy spod władzy Bożej i wtedy stajemy się niewolnikami tego, czemu ulegamy. Nie ma żadnego uzależnienia, które by było dobre. Nie ma ani jednego na tym świecie uzależnienia, które by było dobre. Nawet od endorfiny pod wpływem biegania. Nie ma czegoś takiego. Nie możesz ulegać. Możesz ulegać tylko Bogu. Czy przestałeś biegać? Nie przestałem biegać. Dobrze. Jeszcze przejrzę, co ja tutaj mam napisane. I zamkniemy, i pomodlimy się. Jest powiedziane w Biblii, że Jezus jest Panem szabatu. Wiesz, co to oznacza? To oznacza, że tylko kiedy On jest i On panuje, to ty możesz mieć szabat. Ty możesz prawdziwie odpocząć. Bo do Niego przychodzą i mówią, a dlaczego tutaj takie rzeczy robisz? Jezus mówi, słuchajcie, czy w świątyni oni nie łamią szabatu, kiedy robią służbę pańską pełnią? I on mówi, Syn Człowieczy jest Panem szabatu. Więc szabat to nie jest tylko to, że ty nie robisz rzeczy, których nie chcesz robić. Ale szabat to jest robić te wszystkie rzeczy, które Pan chce, żebyś ty w szabat robił. I wtedy przychodzi dla ciebie owoc płynący z tego szabatu. Bo ty jesteś posłuszny. To nie unieważnia prawa. To nie unieważnia prawa mojżeszowego. To nie unieważnia jednego z 10 przykazań. Ale mówię o tym, że On jest Panem szabatu. I wtedy ten jego szabat wychodzi poza jeden dzień, który jest cieniem i zaczyna nad twoim całym życiem się rozpościerać. I ty zaczynasz doświadczać szabatu, to co mówili list do Hebrajczyków, że oni nie weszli do odpocznienia, które mieli wejść. Wiecie dlaczego? No bo Bóg nie był ich Panem, a On jest odpocznieniem. Jezus jest szabatem. Jego panowanie jest prawdziwym odpocznieniem. Kiedy On panuje, to przynosi odpocznienie. Kiedy On rządzi, to przychodzi odpocznienie. Niestety czasami ono może przyjść dopiero w tym momencie, kiedy my jesteśmy w stanie z wszystkiego zrezygnować. Głosimy panowanie Jezusa, jak mówi Paweł w liście drugim do Koryntian, nie samych siebie głosimy, lecz Mesjasza Jezusa, że jest Panem. Aż nadejdzie zupełne panowanie Mesjasza. Podajcie się Bogu, a przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Uniżmy się przed Panem, a wywyższy nas. Jeszcze jedna wolność, albo też niewola, którą możemy zauważyć. Myślę, że to jest też bardzo ważne. Jest taki fragment wyrywany z kontekstu, 2 Piotra 2,11. Jest powiedziane, chociaż aniołowie siłą i mocą są więksi od nich, nie wydają na nich przed Panem wyroku potępienia. Tam chodzi o to, o nieczynienie siebie sędzią. To pokazuje, czy my jesteśmy, kto jest Panem w naszym życiu. Nasze osądy, które my wyrażamy. Jeżeli my bardzo często dużo czasu spędzamy na sądzeniu siebie i innych, to pokazuje, że my nie rozumiemy, kto jest Panem. Bóg nie daje nam władzy takiej, żeby rozsądzać. Zobaczcie na Jezusa, który o sobie powiedział, kiedy chodził po ziemi, żeby dać nam przykład, powiedział, ja nikogo nie sądzę. Ja oddalam wszelki sąd od siebie. Ja nie chcę nikogo sądzić. Wiecie, dlaczego Jezus oddalał od siebie sąd? Bo On wie, że jest tylko jeden sędzia. A On był Synem Człowieczym, który uniżył samego siebie. My często osądzamy siebie, osądzamy innych ludzi. To przynosi mękę i brak spokoju i jesteśmy tymi opornymi, którzy pozostają w suchej ziemi, dlatego że my sądzimy. Wyobraziłem sobie taką sytuację, że siedzi król na tronie i tutaj jest jego syn. I ten syn może czuć się swobodnie przed tronem swojego ojca. Może chodzić, jest z jego stołu, rozmawiać z tymi, którzy przychodzą na audiencję, ale w pewnym momencie temu synowi coś przeskakuje. I on zaczyna w imieniu ojca wydawać wyroki i sądzić tych, którzy przyszli. Tylko przez krótki czas ten król siedzący na tronie może lub chce lub będzie lekceważył zachowanie się takiego syna. Bo to jest niepoważne. To znaczy, że komuś, kto nie siedzi na tronie, odbija palma do tego, żeby siedzieć na tronie. I nie siedząc na tronie zaczyna wyrokować. Czyli to jest takie, czasami to jest miejsce naszego życia, w którym my się znajdujemy, kiedy my zaczynamy wszystko i wszystkich osądzać. Biblia mówi, żebyśmy wszelki osąd oddali Bogu. Jeżeli tu w tym fragmencie jest powiedziane, to jest 2 Piotra 2,11, że aniołowie się wzbraniają od tego, mimo że oni dużo wiedzą i mają moc, i oni oddalają od siebie tą możliwość wydania wyroku potępienia przed Bogiem, to właśnie dlatego, że tylko jeden jest sędzia, jeden jest Bóg. Jeżeli my ogłaszamy, że Jezus jest Panem, to my ogłaszamy również, że jest jeden sędzia i że my nie jesteśmy sędziami i my uwalniamy siebie. My zaczynamy żyć. Stajemy się jak ta cienka folia, o której wam mówiłem. Mogę teraz kochać, mogę służyć, mogę być, mogę dawać. Dobra, skończę przeczytaniem ostatniego fragmentu i będziemy się modlić. Z objawienia 17. A 10 rogów, które widziałeś, to 10 królów, którzy jeszcze nie objęli królestwa. Lecz obejmą władzę jako królowie na jedną godzinę wraz ze zwierzęciem. Jest powiedziane o królach, o satrapach, o władcach, którzy nie objęli swojej władzy, ale na krótko obejmą. To jest Bóg, który mówi do nas o naszym życiu i mówi, że są różne rządy, które próbują się dopominać naszego życia. To może być też eschatologicznie powiedziane o czasach ostatecznych. Ale jedna rzecz, która jest powiedziana, to jest taka, że Bóg na jedną godzinę wyrazi zgodę na to. Czyli na krótki, ograniczony czas On się zgadza, żebyśmy doświadczali królowania tego, kto nie jest prawdziwie Bogiem i Królem. I co dalej czytamy? Lecz obejmie władzę jako królowie na jedną godzinę wraz ze zwierzęciem. 13. Ci są jednej myśli i oddadzą moc i władzę swoją zwierzęciu. Będą oni walczyć z barankiem, lecz baranek zwycięży ich, bo jest panem panów i królem królów, a z nim ci, którzy są powołani i wybrani oraz wierni. Halleluja! Na krótko władza w rękach królów, którzy przez to, że nie uznają władzy króla królów, oddają władzę zwierzęciu, ale tylko na krótką godzinę. Będą walczyć z barankiem, ale go nie zwyciężą, bo baranek jest panem panów, jest już panem panów i królem królów. I każde kolano musi się zgiąć przed nim i muszą przegrać. I ci królowie muszą przegrać również z nami, którzy jesteśmy powołani, wybrani i wierni wobec Pana Panów. Czujecie to? Nie czujecie? To poczujecie jeszcze. Życzę wam wszystkim, żebyście znaleźli się w miejscu właśnie tego rodzaju odpocznienia. Pozbawionego zawirowań, pustych, złych, niepokojących myśli. On jest Panem. Jeżeli coś nie gra, przyjdź do Niego, On ci będzie pomagał. Czy to twoja zasługa? Nie twoja zasługa. Zobacz to we właściwym świetle. Nie pozwól ludziom sądzić siebie. Sam siebie nie sądź. Poddawaj się Bożej władzy. Staraj się Jemu przypodobać, a nie ludziom. Jeżeli coś ci nie gra w swoim życiu, to zapytaj się, czy to tobie nie gra, czy to Bogu nie gra. Bo może się okazać, i w większości przypadków się okazuje, że to Bogu w ogóle w niczym nie przeszkadza. Ja kiedy wychodziłem z tego warsztatu samochodowego, o którym wam opowiadałem, gdzie musiałem rozgrywać tą bitwę, żeby być dobrym chrześcijaninem, który ma w dowodzie rejestracyjnym napisane, że samochód należy do kościoła i więc trzeba być chrześcijaninem. I z drugiej strony być po prostu tym, który sprawuje autorytet nad swoim serwisantem. Kiedy zapłaciłem rachunek i wyszedłem stamtąd, byłem załamany rachunkiem i mówiłem: Boże, czy ty to widzisz? Czy ty to widzisz, ten rachunek, który ja zapłaciłem? Przyjechałem do domu, powiedziałem Izie i za to się załamała. Chyba w życiu nie zapłaciliśmy takiego rachunku za naprawę samochodu. Pierwszy raz w życiu coś takiego było. I stanąłem przed Bogiem i mówię: Boże, 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 Boże! Jak mi się to nie podoba. Jak mi się to nie podoba. Jakie to łzy powoduje we mnie. To wiecie, co miałem wrażenie, jak to Bogu pokazywałem? Że to Bogu to nie robi żadnego wrażenia. Kompletnie. Ani kwota nie robi na nim wrażenia. Ani to, że to na mnie spadło, nie robi na nim wrażenia. W ogóle nic na nim nie robi wrażenia. Ja na nim nie robię wrażenia. Moje łzy na nim nie robią wrażenia. Dlaczego? Bo on jest Panem i to moje jedno krótkie wydarzenie z tym nawet największym rachunkiem, jaki zapłaciłem, to dla niego to jest po prostu jakiś tam pyłek w kosmosie, nad którym on ma całkowicie władzę. Jeżeli pozwala, że pewne rzeczy się działy lub nie na czas następowały, to może dlatego, że tak chce. A może dlatego, że ja nie uczyniłem go Panem i ma ograniczony dostęp do mojego życia. Amen? Więc po prostu zaufaj Bogu. Czyń Panem go w swoim życiu. W każdej dziedzinie życia. Nie sądź innych. Nie sądź siebie. Nie oczekuj od siebie zbyt wiele. Nie czyń siebie ofiarą. Zanurz się w Nim. On jest Bogiem. On jest Panem. Biblia mówi o Nim, że On jest wielki i wyniosły i zasiada na tronie. Jest niedostępny. Wiecie, dlaczego ludzie krytykują tak polityków? Często tak ostro? Bo nie dorastają im do pięt. Więc muszą ich swoją krytyką spoufalić się z nimi. Gdzie co? To jest nasz premier, prezydent. To jest ich próba podniesienia się do miejsc autorytetu, która jest, Bóg nie zachęca do takiej formy. Bóg mówi, żeby wszelką władzę respektować, modli się o nią, tak? I tak dalej, i takie inne rzeczy. To samo następuje w Królestwie Bożym, że my też nie chcemy zajmować swojego miejsca, bo gdzieś nas ktoś goni, żeby być wyżej. W domu nie chcemy uniżać siebie, mąż przed żoną, żona przed mężem, bo gdzieś w środku krzyczy coś, że stracisz, jak nie wyjdziesz na prowadzenie. A o Bogu jest powiedziane, że On jest wielki, wyniosły, zasiada na wysokim tronie, wszystko jest u Jego nóg, u Jego podnóżka, cała ziemia, wszyscy Jego mieszkańcy. Czyli pokój do naszego życia przychodzi wtedy, kiedy my to uznajemy. Kiedy mówimy, Panie, do Ciebie z moimi talentami i pretensjami, to jest śmieszne. Wyobrażasz sobie chrześcijan, którzy piszą memy o swoim Bogu, tak jak Polacy piszą o swoich politykach? To jest dziwne. Ale właśnie takie zaburzenie porządku powoduje, że my nie doświadczamy pełni zbawienia. Jak wygląda życie, gdy Jezus jest Panem? To jest życie wolne, uwolnione z kajdanów. Pełne odpocznienia. Oddychanie głęboko piersią. Pełną piersią. To jest radość. To jest miłość bezinteresowna dla innych ludzi. To jest możliwość biegu bez zmęczenia. To jest możliwość zarywania nocy z wielką radością. Bo Pan jest Panem. On jest Panem. I On króluje. Nie wiem, jak wy się z tym czujecie, tym słowem, ale to jest słowo, które jest słowem dla mnie ratunku. Bo Bóg mi to pokazał, kiedy leżałem na hamaku. Marek, po prostu wszystko na tym świecie i ty jesteście tacy sami, się nie zmieniacie. Kiedyś, jak mi ludzie mówili, Marek, ty z roku na rok jesteś coraz bardziej podobny do swojego ojca. Jak wstawiałem zdjęcia mojego i mojego taty w internet. Kiedyś kuzyn mi tak powiedział, że no, niezwykłe, zastraszające, jak jesteście podobni. Ja kiedyś to przerażało też, mówię, no, coraz bardziej. Moja siostra tak patrzyła na mnie, Marek, naprawdę jesteś bardziej podobny. I taka zmartwiona była tym. Ja też byłem zmartwiony, bo ja całe życie nie chciałem być jak mój ojciec. Chciałem być lepszy, bardziej uśmiechnięty. Moja żona siedzi ze mną na fotelu obok, przy ławie siedzimy. Jak tylko za chwilę się zamyślę, po prostu coś czytam w telefonie i zaczynają mi brwi jechać w dół i usta, to dostaję szturchańca. Nie chcę tej miny Józka widzieć w moim domu. Ćwicz te mięśnie, chłopie. No to ja wtedy się opieram na fotelu. Inne mięśnie ćwiczę. Ale wiesz, no to jest spoko. Ale kiedy Jezus jest moim Panem, to słuchajcie, chociaż ja bym był we wszystkim podobny do mojego Ojca. Już nie tylko mówiąc o fizjonomii, ale i o charakterze. Co to zmienia? Kiedy On jest moim Panem i moim Zbawicielem i moim ratunkiem. Amen. Paweł mówi, chociażbym cały świat pozyskał, a na duszy swojej szkodę poniósł, to nic mi nie pomoże. Co to jest ta chęć pozyskania całego świata? To jest ten głód zrobienia przebudzenia w przypadku pastorów, napełnienia kościoła ludźmi wierzącymi, zadowolonymi ludźmi. Nie chodzi o ilość, ale chodzi też o jakość. Więc kościół ma być pełen ludzi. Nieprzypadkowych ludzi. Zadowolonych ludzi. To są obsesje. To są choroby. To są złe rzeczy. To są złe pragnienia. Ale kiedy Jezus jest Panem, to Boże Królestwo się zapełnia. Bożymi ludźmi. Kochającymi i wdzięcznymi. Pełnymi wdzięczności dla swojego Zbawiciela i swojego Pana. I w tym Królestwie wszyscy są zadowoleni. I słudzy tego Królestwa. I królowie tego Królestwa. I rolnicy w tym Królestwie. I żniwiarze. I zboże w tym Królestwie podskakuje w snopkach i się cieszy. Tam wszystko jest pod panowaniem. Nie jest tak, że snopki się cieszą, a żniwiarze przeklinają tego, który ich na żniwa wysłał. Nie, tak nie jest w Bożym Królestwie. Królestwo Boże nie jest rozdwojone. Dobrze. Amen. Doszedłem już do końca. Też czuję taką bitwę i trochę walkę w duchu, ale to w końcu mówimy o Bożym panowaniu, więc bitwa może być. Będą walczyć z barankiem, ale nie mogą go pokonać, bo baranek jest królem królów i panem panów. Więc to, że jesteśmy w jakimś miejscu zmagania, i ja jestem też, to nic nie zmienia.